Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Jest to druga rozmowa z Radosławem Patlewiczem, publicystą historycznym, autorem wielu książek, m.in. książki na temat pogromu w Krakowie z sierpnia 1945 roku. Radosławie, teraz będziemy rozmawiać na temat pogromów. Jest to temat Tobie znany, ponieważ no, poruszałeś ten wątek w swojej najnowszej książce, ale temat pogromów to nie jest tylko 45 rok, a możemy się cofnąć spokojnie do XIX wieku, nie będziemy wchodzić jeszcze tak głęboko, tak dalej w tą historię. No, dochodziło do pogromów na ludności żydowskiej. Tutaj zatrzymamy się na terenach zajętych przez Cesarstwo Rosyjskie, na ziemię Królestwa Polskiego, gdzie no jeżeli mówimy tutaj o Cesarstwie Rosyjskim, no to właśnie na tych zachodnich rubieżach na przełomie XIX i XX wieku dochodzi właśnie do takiej sytuacji. Jakbyś mógł powiedzieć, z czego to wynikało?
To wynikało z typowej dla Rosji carskiej pragmatyki działań politycznych. W kraju dzieje się źle, jest bieda, no więc ktoś musi być temu winny, prawda? No więc oczywiście winne nie będą władze carskie, tylko winny musi być ktoś inny, prawda? Więc trzeba znaleźć kogoś, kogo będzie można obarczyć winą za taki, a nie inny stan gospodarki, infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. Więc wymyślono, że to może mogą być Żydzi, prawda? A dlaczego Żydzi byli takim łatwym celem, jeśli chodzi o działania propagandowe i prowokacje carskiej tajnej służby ochrony? Otóż dlatego, że Żydzi gettoizowali się, tak? Porozumiewali się w innym języku, zajmowali się też lichwą i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie nie byli już i tak lubiani przez miejscową ludność, więc no tutaj wystarczyło tylko iskrę na tą beczkę prochu rzucić, no i już było fajnie, tak? Już można było Żydów oskarżyć o wszystkie niepowodzenia władz. I tak właśnie robiła carska ochrona, między innymi prowokując różne pogromy. Na przykład w Odessie był taki bardzo ważny pogrom. Także na ziemiach polskich, w Białymstoku były rozruchy jeszcze przed I wojną światową. W wielu, wielu, wielu miejscach. Ale modus operandi był generalnie ten sam, czyli właśnie przekierować niechęć lokalnej społeczności z władz carskich na Żydów, że tam, no nie wiem, no, nawet, że Żydzi mają wpływy na te władze, więc tutaj trzeba Żydów atakować, żeby tych wpływów ich pozbawić. No i też między innymi temu służyły tak zwane protokoły Męców Syjonu, czyli taki dokument, najprawdopodobniej właśnie sporządzony przez Ohrianę, który opisywał żydowskie plany opanowania świata. I ten dokument no, bardzo był realistyczny, dlatego że nawet dzisiaj można tam znaleźć wiele analogii do czasów współczesnych i do wydarzeń, które się spełniły. Natomiast zostawmy te protokoły na bok.
Znaczy, co do protokołów, to rozmawiałem z profesorem Peterem Reiną właśnie na ten temat i w rozmowie mówię, że no to była najprawdopodobniej carska fałszywka. Na to on powiedział, że nawet jeżeli była ta fałszywka, to te wnioski, jakie można wyciągnąć z tej lektury, są jak najbardziej autentyczne i no, patrząc, jak ty powiedziałeś, na obecną rzeczywistość, to no, wiele rzeczy się sprawdziło.
No tak, no bo przecież żeby fałszywka była autentyczna i żeby, powiedzmy, rybka złapała się na ten haczyk, no to przecież nie mogli pisać jakichś kompletnych bzdur, tylko to musieli właśnie też osadzić w pewnych realiach i skorzystać z tych realiów. Więc wiedząc, że Żydzi są tacy, a nie inni, no to napisali taki tekst, który się świetnie wpisywał w żydowską mentalność.
Tam wspomniałeś kwestię dotyczącą tego, że środowiska, społeczność żydowska grupowała się w tak zwanych gettach, gdzie tworzyła, można powiedzieć,
no nie tak zwanych gettach, tylko po prostu Żydzi wykupywali mieszkania sąsiadujące ze sobą i w ten sposób powstawały w miastach całe dzielnice, które no później zaczęto nazywać dzielnicami żydowskimi, prawda? No na przykład w Krakowie był tak zwany Kazimierz, tak? No to była dzielnica żydowska. W pewnym momencie Żydzi nawet uzyskali takie prawo, przywilej de non tolerandis Christianis, czyli zakaz osiedlania się chrześcijan na terenie tej dzielnicy żydowskiej. No takie rzeczy były w Polsce, tak, przedrozbiorowej.
Co do Kazimierza, no to on jest, powiem szczerze, że podzielony, bo no, teraz mieszkam w Krakowie i bywam i też zacząłem trochę tak czytać co do historii tej dzielnicy, to mamy do czynienia z Kazimierzem żydowskim i jest druga część południowa, Kazimierzem chrześcijańskim, gdzie mamy do czynienia z wysypem kościołów właśnie, gdzie ta ludność chrześcijańska była, ale to było rzeczywiście podzielone, gdzie Kazimierz jest właśnie przede wszystkim kojarzony z tym, że to była dzielnica żydowska, ale też tutaj bym dotknął takiego wątku dotyczącego raz, że tworzą się dzielnice żydowskie, a dwa, że też były walki o pewne takie autonomie w danych miastach, czy nawet na początku, czy w czasie I wojny światowej, czy przy tworzeniu się polskiej niepodległości, no to środowiska żydowskie zaproponowały to, żeby właśnie Żydzi mieli na przykład zamknięte swoje enklawy, w których by nie rozliczali się na przykład podatkowo z państwem polskim.
Te pomysły już funkcjonowały w czasie pierwszej Rzeczpospolitej. Przecież tam był ten Sejm Czterech Ziem i on uzyskał autonomię podatkową, także kachały, zbierały podatki od swoich, powiedzmy, podopiecznych i tam część, wiadomo, przekazywały władzom centralnym, tak? Czyli podatki od Żydów nie pobierali polscy poborcy podatkowi. Więc no to była bardzo szeroka autonomia i to Żydzi nie pierwszy raz w historii uzyskali takie coś, bo między innymi w Persji Sasanickiej mieli podobne coś. Tam nawet mieli taki urząd specjalny egzylachy, czyli takiego, powiedzmy, wicekróla perskiego do spraw żydowskich. No, ale to też sobie, powiedzmy, zostawię może na jakiś inny czas.
Jakieś 2 lata temu byłem w Muzeum Polin, gdzie jest taka duża wystawa ciągnąca się przez całe muzeum, pokazujące ten okres współistnienia właśnie Polaków i Żydów na ziemiach polskich, który oczywiście rozpoczyna się od Ibrahima ibn Jakuba, czyli no, można to stwierdzić definitywnie, że był to handlarz niewolnikami, a dokładnie handlarz Słowianami, ale dochodzą...
No co ty opowiadasz? Przecież oficjalna wersja mówi, że to był podróżnik.
Tak, no właśnie...
Żydowski podróżnik, tak, który nie patrzył na pieniądze, tylko po prostu był już pewnie bogaty i sobie podróżował po całym świecie.
Tak brzmi oficjalna wersja. Jak doszedłem do okresu tworzenia się tej polskiej państwowości od 1918 roku, no to mamy na tej wystawie do czynienia z różnymi informacjami stwierdzającymi właśnie niechęć Polaków wobec Żydów. I tutaj bym się zatrzymał właśnie na tym wątku lwowskim, a mianowicie mamy 1918 rok. W oficjalnej takiej wykładni historycznej dochodzi właśnie wtedy we Lwowie po zajęciu Lwowa właśnie przez Polaków do pogromu na Żydach. Jak to wyglądało naprawdę?
To wyglądało tak, że w mieście na przełomie października i listopada 1918 roku panował spory chaos. Przez miasto wycofywały się jednostki austro-węgierskie. Tutaj z jednej strony szykowali się do przejęcia miasta Ukraińcy, którzy mogli liczyć na poparcie ewakuujących się Austriaków. Z drugiej strony Polacy też nie byli w ciemię bici, a z trzeciej strony mieliśmy przecież też pokaźną diasporę żydowską, która, no to tutaj nie będzie żadnego zdziwienia, stawiała oczywiście na Ukraińców. No i teraz może jeszcze wyjdźmy tak szerzej. Dlaczego w momencie, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, Żydzi stawiali czy to na bolszewików, czy to na Ukraińców, czy to w Wielkopolsce na Niemców, nigdzie na Polaków. Dlaczego tak? Otóż dlatego, no, taka jest, powiedzmy, moja autorska hipoteza, nie dlatego, że jakoś szczególnie Polaków nienawidzili w tamtym czasie, tylko dlatego, że doskonale wiedzieli, że w czasie zaborów masowo kolaborowali z zaborcami, tak, ciemiężycielami Polaków i że Polacy mogą zacząć z tego tytułu rozliczać, tak? Między innymi z tych majątków, które Żydzi powykupywali po powstaniach polskich, tak? Po powstaniu głównie styczniowym, prawda? Bo tam carat konfiskował majątki polskich patriotów i w sporej mierze Żydzi to później wykupywali, stając się właścicielami ziemskimi na Kresach czy też na terenie Królestwa Polskiego. No to naprawdę poważne sprawy i Żydzi się obawiali o te majątki, dlatego z jednej strony nie chcieli, żeby Polska w ogóle powstała, a jeżeli by nawet powstała, no to najlepiej, żeby tutaj była ograniczona jakimś dyktatem międzynarodowym, co się finalnie stało, prawda, bo traktat mniejszościowy został na Polskę narzucony dopiero w latach 30. go senatorzy wypowiedzieli. No więc domagali się autonomii, poszanowania ich praw, a jak nie, no to gwałt oczywiście na cały świat miał być podnoszony przy każdym przypadku jakiegoś tam ataku na Żydów. No i co było we Lwowie? We Lwowie Żydzi utworzyli własne bojówki zbrojne, które w czasie walk między Polakami i Ukraińcami wspierały Ukraińców. Strzelały do Polaków, kobiety wylewały ukrop na głowy polskich żołnierzy maszerujących ulicami i tak dalej, i tak dalej. To jest dość szeroko opisane w różnych pracach i wspomnieniach z tamtego czasu. Więc w związku z tym właśnie, że ci Żydzi strzelali do Polaków, no to w pewnym momencie rzeczywiście, tak jak się Żydzi obawiali, przyszedł czas rozliczenia i Żydzi zostali też z tego tytułu pobici.
Patrząc na okres po 1920, a nie, to jeszcze bym się zatrzymał, na 1920 roku, bo wkraczają wojska Armii Czerwonej sowieckie na tereny polskie, dochodzi do tej Bitwy Warszawskiej, ale na tych ziemiach zajętych przez właśnie bolszewików tworzą się różne komitety, no oczywiście najsławniejszy ten Białymstoku, ale te miasta są zajmowane i co ciekawe, wtedy środowiska żydowskie, społeczność żydowska, no nie mówię oczywiście, że cała, ale mamy tutaj pewną taką reprezentację tych komunistów, tworzą takie swoje rady, które podpinają się pod bolszewików, gdzie tak naprawdę Polacy są tą stroną uciskaną, gdzie językiem urzędowym jest język jidysz albo język rosyjski. I to nawet komunistom się nie spodobało. Mieliśmy właśnie do szeregu takich sytuacji, gdzie nawet bolszewicy zaczęli, no powiedzieli, no zaraz, zaraz, no ale to my tworzymy Republikę Sowiecką, a nie Republikę Żydowską. Nie wiem, czy
tak, tak, czyli nawet komuniści byli tym zbulwersowani, dlatego, że przecież w ramach ideologii komunistycznej nie miało być granic, tak, czyli nie tylko państwowych, ale też rasowych, narodowych, religijnych, więc wszyscy mieli być tak tym ludem pracującym miast i wsi, wszyscy mieli być równi, tak, przynajmniej w takim ideale tym komunistycznym, marksistowskim. I do tego rzeczywiście dążono i co też się podobało Żydom. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi sobie doskonale zdawali sprawę, że w przypadku stworzenia takiego społeczeństwa multikulturowego i tak dalej, no to oni będą jak ryba w wodzie. Tak? Jak ryba w wodzie. Wtedy będą interesy najlepiej szły, Żydzi nie będą uciskani przez jedną narodowość, tak, która powiedzmy, nie wiem, we Francji rządzą Francuzi, no to Żydzi są powiedzmy obywatelami drugiej kategorii. W Niemczech rządzą Niemcy, tak, no a w Polsce by rządzili Polacy, no to Żydzi by znowu byli na drugim miejscu. A w komunie nie, w komunie wszyscy byliby równi, więc rządziłby ten, kto by miał większe wpływy i pieniądze, czyli Żydzi, prawda? No więc dlatego im się ta komuna tak bardzo podobała.
I tutaj jeszcze jest taki bardzo ciekawy wątek, też w Muzeum Polin jest specjalne takie, jest parę takich, nazwijmy to, zdjęć, plansz dotyczących obozu przejściowego w Jabłonnie. Mianowicie jest to obóz koncentracyjny dla osób, które nie znają sprawy. Obóz koncentracyjny właśnie kojarzy się, właśnie obóz koncentracyjny, czyli obóz zagłady, czyli mordowanie Żydów. A tu mamy do czynienia z obozem koncentracyjnym, który no, koncentrował społeczność żydowską, ale też i tutaj mamy do czynienia zwłaszcza przede wszystkim z żołnierzami, którzy walczyli na froncie. Zresztą w obozie w Jabłonnej była i społeczność żydowska, i społeczność polska, właśnie tych żołnierzy, którzy no, gdzieś tam, nazwijmy to, plętali się na tyłach armii. I oni byli grupowani w jednym miejscu, separowani od Polaków, żeby nie dochodziło do jakiejkolwiek scysji. Następnie jest to taki przykład obozu w Jabłonnej, jakoby młode państwo polskie zamykało w zamkniętych obozach Żydów niczym Niemcy w czasie II wojny światowej. Nie wiem, czy znasz tą sprawę.
Tak, był taki obóz w Jabłonnie i tam kilkanaście tysięcy Żydów trafiło, dezerterów, uciekinierów, a także tych żołnierzy, którzy po prostu no, zdradzali, tak? Czyli na bezczelnego przychodzili na stronę sowiecką i tam, no sowiecką, bolszewicką i informowało tych bolszewików, co tam się dzieje, prawda? Jakimi siłami tutaj Polacy dysponują. No więc wzięto i tych Żydów wszystkich tam zgrupowano.
Tam jednym z głównych argumentów takich zarzutów było to, że w tym obozie było bardzo kiepskie jedzenie. Zresztą osoby, które znają realia wojny 1920 i w ogóle okresu wojennego, to z tym mamy do czynienia na porządku dziennym. No to nie tyle, że głodują żołnierze, czy są źle karmieni, ale też przede wszystkim mamy do czynienia wśród ludności cywilnej, która no, tak czy tak musi cierpieć w wyniku wojny. I tam
ale to przecież wtedy nie tylko wojna panowała, przecież epidemia, tak? Grypy hiszpanki, która zgarnęła tak naprawdę chyba więcej ludzi niż sama pierwsza wojna światowa. Przecież to były te właśnie czasy, więc tutaj no, kryzys gospodarczy, przecież kraj był zniszczony straszliwie. Spora część mostów była powysadzana, czy to przez wycofujących się Rosjan, czy to przez później Niemców. No, no więc tutaj oczywiście można powiedzieć jeszcze w ten sposób, bo tak może powiem. Gdyby tam było wspaniałe jedzenie, tak, w tym obozie, takie, że naprawdę kucharze sprowadzani z restauracji by gotowali tym Żydom, to wtedy by się pojawiła wymówka, że tam były złe warunki, bo na przykład były wszy. Albo, że nie każdy miał osobny pokój, tak, to osobne kojo. No nie wiem, że na przykład można się było myć tylko 3 razy w tygodniu, tak, a przecież Żyd musi dbać o higienę i musi się myć każdego dnia. No to więc każdy powód jest dobry, żeby na tych Polaków najechać. To jest dla mnie oczywiste.
A jak to było w nowej, odrodzonej II Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o pogromy na społeczności żydowskiej? Bo do takich dochodziło. Jednym z takich najbardziej, mi się wydaje, że znanych, to był ten właśnie pogrom w Szytyku, gdzie pan doktor Gontarczyk nawet napisał o tym książkę.
Tak, ale przecież wcześniej, jeszcze w czasach wojny polsko-bolszewickiej, mieliśmy ciekawy przykład, czyli sprawa Pińska. Pogrom, tak zwana zbrodnia Pińska, gdzie Wojsko Polskie rozstrzelało kilkudziesięciu Żydów. Dlaczego? Dlatego, że lokalny komendant zarządził zakaz zgromadzeń w Pińsku. No, w czasie wojny, prawda, z bolszewikami. No i Żydzi oczywiście ten zakaz złamali. Zrobili zebranie i tam spiskowali przeciwko władzom polskim. I Polacy się o tym dowiedzieli, aresztowali tych ludzi. No i na bazie tych przepisów, które ustanowili w mieście, no tych Żydów rozstrzelali. No i straszliwa afera na cały świat, prawda? No bo jak tak można, prawda? Przecież Żyd powinien być ponad prawem i powinien mu zrobić, co chce, a nie się będzie jakiś tam Polaków, gojów słuchał. Jeśli chodzi o sprawę pogromu w Przytyku, to był marzec 1936 roku i podobnie jak w większości tego typu wydarzeń, inicjatorami byli sami Żydzi. I o ile oczywiście tutaj Polacy też nie są bez winy, bo tam między innymi doszło do przepychanek o stoiska na rynku, tam na targu, tam polskiemu handlarzowi czapek Żydzi przewrócili stoisko. No to tutaj nie byłoby w sumie, przynajmniej moim zdaniem, rozruchów. Tam ktoś by oczywiście dostał z pięści, ktoś by dostał pałką, no to ale to nic powiedzmy groźnego dla życia tych ludzi. Natomiast co było tutaj powiedzmy zapalnikiem? Tak? Zapalnikiem było to, że Żydzi wyciągnęli broń. Żydzi wyciągnęli broń palną i zaczęli strzelać do polskich chłopów. No i tutaj dwóch chłopów zostało postrzelonych, a jeden został zastrzelony. I tutaj mam dokładnie nazwisko, Stanisław Wieśniak. I jego zastrzelił Szulim Hil Leska. To był taki Żyd, skrajny syjonista zastrzelił tego polskiego chłopa i to właśnie doprowadziło do wybuchu tej głównej części rozruchów, w ramach których chłopi, tak, chłopi polscy, którzy tam przyjeżdżali na targ, zaczęli atakować domy, sklepy żydowskie i tam między innymi dwójkę Żydów też zamordowali, bodajże siekierą. Także jasno widzimy, że Polacy dysponowali bronią białą, tak, ci polscy chłopi. Natomiast Żydzi bronią palną. Widzimy, powiedzmy, no, skrajną nierówność, tak, jeśli chodzi o posiadane środki walki. Natomiast jeszcze raz wracam do tego, gdyby Żydzi nie strzelali do Polaków, to by nie doszło do tak poważnych w skali rozruchów.
Ale to mieliśmy do czynienia do śmierci ilu Żydów?
Dwójki. Tylko tą dwójkę Żydów zamordowano, no i Polak jeden zginął. Oprócz tego, wiadomo, było tam kilkadziesiąt osób pobitych, z czego no część tych pobitych to byli Polacy. No dwóch ciężko rannych Polaków, którzy byli postrzeleni, tak jak już mówiłem. Tak, natomiast po tych wydarzeniach w całej Polsce nastąpił wzrost nastrojów antyżydowskich i też były kolejne żydowskie prowokacje, bo chociażby wspomnę sprawę z Mińska Mazowieckiego. To było kilka miesięcy później, bo to było 1 czerwca 1936 roku. Tam był względny spokój, można powiedzieć. Natomiast właśnie 1 czerwca 1936 roku Juda Leib Haskielewicz z Kałuszyna, Żyd, zamordował wachmistrza Jana Bujaka z 7 pułku ułanów lubelskich. A pamiętajmy, że no przecież wtedy żołnierz to naprawdę miał bardzo duży szacunek, a ułan to była elita Wojska Polskiego. Tak? Więc Żyd zamordował ułana, no i od tego zaczął się ten pogrom, czy tak zwany pogrom. Dlatego, że no Polacy byli za to wściekli, no i zaczęli też atakować żydowskie sklepy i tak dalej, i tak dalej. No ale tam nikt nie zginął. Jedyną ofiarą był tylko ten polski wachmistrz.
Czy można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z taką wielką falą antysemityzmu w dwudziestoleciu międzywojennym i ciągłymi pogromami na ziemiach polskich, że ta ludność żydowska była tak ciemiężona?
Nie, to nie były ciągłe historie. Ciągłe to były spory, powiedzmy, gospodarcze. Dlatego, że Żydzi, wiadomo, tam grupowali się wewnątrz swojej wspólnoty, narzucali dumpingowe ceny, tak? Jeżeli tylko Polak gdzieś sklep otwierał, to zaraz Żydzi tak celowo, Żydzi okoliczni, tak celowo obniżali ceny, żeby go doprowadzić do bankructwa. A później podnosili ponad te ceny, które mieli na początku, żeby sobie te straty odbić, więc oni w ten sposób działali. Polacy to widzieli i przeciwdziałali temu, prawda? I były akcje, tak? Kupuj tylko u swoich i tak dalej, i tak dalej. Więc no tutaj to był bardzo poważny konflikt gospodarczy i doprawdy trudno winić Polaków o to, że chcieli się rządzić we własnym kraju. Przecież to nie był Izrael, tylko to była Polska, więc tu powinni rządzić w tym kraju Polacy. No i to wszystko.
Panie Radosławie, bardzo dziękuję za rozmowę na ten temat. Zachęcam wszystkich do subskrybowania, lajkowania właśnie naszego kanału, komentowania. No i jeżeli ktoś by chciał dalej, udostępnienia naszych nagrań. Także jeszcze raz dziękuję Radosławie i do usłyszenia.
Do usłyszenia.